Radio Roma. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Poniedziałek, 30 maja 2022 roku, godzina 20:30. 475. wydanie naszej audycji Na Styku. Państwa i moim gościem jest dzisiaj pani Jolanta Sosnowska, światowej sławy skrzypaczka. Dobry wieczór pani Jolanty i od razu dziękuję za to, że pani znalazła czas dla nas.
Dobry wieczór, witam serdecznie Radio Droga, pana redaktora, pana Stanisława i publiczność zebraną tutaj przy radioodbornikach, tudzież w internecie.
Pani Jolanta.
Lub bardziej w internecie.
Tak, arcyciekawy temat. Dzisiaj właściwie to już jest druga część naszej audycji Smyczkiem i Piórem, muzyka kompozytorów polskich. Dzisiaj troszkę przybliży nam pani postać, chyba oprócz Chopina, chyba największego polskiego kompozytora, jakim jest, czy był, czy
Karol
jest
Szymanowski.
Ale... Karol Szymanowski.
Jakim właśnie. Był Karol Szymanowski, tak. Wielka postać polskiej literatury muzycznej. Zawdzięczamy mu jako muzycy bardzo wiele, a muszę powiedzieć, że właśnie w jakiś sposób mamy kontynuację, ponieważ w pierwszym odcinku naszego cyklu audycji Smyczkiem i Piórem bohaterem był Zygmunt Noskowski, którego utwory skrzypcowe miałam zaszczyt jako pierwsza na płycie zarejestrować w historii fonografii. Natomiast Karol Szymanowski był studentem Zygmunta Noskowskiego, ale do tego przejdziemy za chwilkę. Na początku chciałam po prostu króciutko w ogóle rozpocząć tę audycję od nawiązania, z jakiej rodziny pochodził Szymanowski, skąd on pochodził, co to była za rodzina, ponieważ w dzisiejszych czasach jest to w jakiś sposób taki temat omijany, kto z jakiej rodziny pochodzi, wszyscy jesteśmy równi, wszyscy mamy równe szanse, ale w jakiś sposób ta kwestia pochodzenia jak gdyby determinuje nasze życie, jaki był dom, tacy my jesteśmy, w jakiś sposób podświadomie powielamy wzorce naszych rodziców, czy też w kwestii profesjonalnej, może czasem nie, ale też w jakichś takich kwestiach moralnych, czy często religijność z domu wynosimy, czy wzorce postępowania, prawda? Jaka matka, taka córka, jaki ojciec, taki syn, no, chociażby tak bardzo ogólnikowo tutaj wyrażam się. Natomiast tutaj w jakiś sposób cały, ponieważ Szymanowski był w ogóle patronem szkoły, w której się uczyłam, szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia podstawowego i licealnego w Warszawie, którą ukończyłam. Już mija 25 lat od matury, to aż się nie chce wierzyć. Ja wcześniej szkołę skończyłam niż trzeba, ale tak jakoś szybko szło, że to tak w przyspieszonym tempie to liceum się kończyło, ale była to szkoła właśnie imienia Karola Szymanowskiego. I tutaj myśmy się dużo uczyli, oczywiście o naszym patronie, ale przede wszystkim o jego utworach. A czytając kiedyś, kilka lat temu, książkę, jakąś jego, to była jego biografia, już nie pamiętam, czy jego pióra, a później wspomnienia siostry, siostry Zofii, bardzo uderzyło mnie po prostu, z jakiego on domu wyszedł. On urodził się w rodzinie ziemiańskiej, tak jak już wspomniałam, o wysokim poziomie kultury. Jego ojciec Stanisław Korwin-Szymanowski, czyli Korwin, już widzimy, że to jest pewien rodowód, prawda, rodzina Korwin, no to jest rodzina królewska. Matthias Korwin to był przecież król węgierski renesansu. Więc ojciec kompozytora gospodarował rodzinnym majątkiem i pielęgnował przy tym tradycje szlacheckie. Był znawcą ścisłych przedmiotów, ale również muzykiem amatorem i pierwszym nauczycielem swojego syna. Wszystkie dzieci były uzdolnione artystycznie. Tutaj była siostra Anna, która była też uzdolniona plastycznie. Siostra Zofia właśnie, która miała zdolności pisarskie. Później był Felix, brat kompozytora, który był też kompozytorem i grał na fortepianie. I była Stanisława Szymanowska, siostra, która była znaną śpiewaczką. Ona też koncertowała bardzo dużo we Lwowie. I sam Karol Szymanowski, który się wybił nieprzeciętnie, stał się wybitnym, jak nie najwybitniejszym kompozytorem XX wieku, przynajmniej naszym polskim najwybitniejszym kompozytorem XX wieku. Tutaj natrafiłam na wspomnienia literata Bronisława Gromadzkiego i on pisze tak: Dom Szymanowskich był izolowaną oazą kultury tak wysokiej, że nie tylko na Kresach mógłby być wyspą, lecz w najkulturalniejszych rejonach świata tworzyłby odrębną, wyróżniającą się jednostkę od ogółu. Dworek Szymanowskich w Tymoszówce, bo oni byli na Kresach, no teraz jest to terytorium
Ukrainy,
natomiast no to są nasze Kresy, która była ich dziedzicznym majątkiem, wypełniały zabytkowe meble, cenne obrazy, rzadkie egzemplarze broni. W archiwum domowym przechowywano pergaminowe rękopisy z nadaniami przywilejów królewskich i rozmaite pamiątki narodowe. Parterowy dom otoczony lipami tętnił życiem. Liczne rzesze bliskich i dalekich krewnych, a także przyjaciół kompozytora przemierzały podwoje tego domu. Młodzi grali w tenisa, kąpali się w pobliskich stawach, a wieczorami koncertowano w salonie. I tutaj wymienia się licznych gości, słynne nazwiska jak Artur Rubinstein, Grzegorz Wittelberg, czy nawet kuzyn kompozytora Jarosław Iwaszkiewicz, znany literat. To są już późniejsze lata. Szymanowski po spędzonej młodości właśnie na Kresach przyjechał do Warszawy. Wcześniej uczył się jeszcze w mieście Jelizawetgrad chyba. Tak to się nazywało. Gdzieś dalej, jak sama nazwa miasta wskazuje, na wschodzie. Tam jego nauczycielem fortepianu był niejaki Neumann, bardzo znane nazwisko pianistyczne. A później Szymanowski trafił do Warszawy. W latach 1901-1905 studiował. Tam założył taką spółkę wydawniczą młodych kompozytorów. Była taka piątka kompozytorów młodych, którzy bardzo prężnie zaczęli wydawać swoje dzieła i również koncertować, podczas koncertów swoje utwory wykonywać własnym sumptem. To znaczy wynajmowali jakąś orkiestrę i koszty nie spadały na jednego, tylko na pięciu. Ale chcę powiedzieć, że pierwszy okres fascynacji i tak jak to zawsze tak jest, że pierwszy okres twórczości, fascynacji muzycznej kompozytora to zawsze jest nawiązanie do przeszłych wieków, do przeszłych tradycji. No wiadomo, że jeżeli się miało takiego profesora, pedagoga jak Noskowski, który był romantykiem, trochę epigonem już pod koniec, ale w zasadzie romantykiem zanurzonym w tradycji wspaniałej romantyki też niemieckiej, ponieważ przypomnijmy, Noskowski kształcił się w Berlinie, No, czyli na pewno tam też wpływy Mendelssohna, wpływy kompozytorów takich jak Schumann, to nie byli jego profesorowie, ale to była ta szkoła, to była ta tradycja, czyli po prostu serce romantyzmu. Tak też można powiedzieć, że Szymanowski fascynował się twórczością Brahmsa, twórczością Chopina, twórczością również rosyjskiego kompozytora Skriabina. I teraz myślę, że czas by było może tutaj puścić z tego pierwszego okresu twórczości utwór skomponowany na skrzypce i fortepian, znakomitą sonatę w wykonaniu naszego wspaniałego chopinowskiego laureata Rafała Blechacza i laureatki konkursu wieniawskiego, skrzypaczki koreańskiej Bomsori Kim. To są zwycięzcy, no można powiedzieć, już z XXI wieku. Oni prezentują fragment sonaty, drugiej części sonaty na skrzypce i fortepian Karola Szymanowskiego. Przypomnijmy, jest to pierwszy romantyczny, można powiedzieć neoromantyczny okres twórczości tego kompozytora.
Posłuchajmy. Tylko krótki właśnie wycinek z tego utworu. Cały utwór możecie Państwo. Gdzie można go wysłuchać, Pani Jolanto?
Tę płytę wydał Rafał Blechacz razem z Bomsori Kim. Wydał w Niemczech dla markowej, dla bardzo znanej wytwórni, można powiedzieć numer jeden w muzyce klasycznej, a mianowicie w Deutsche Grammophon. Rafał Blechacz, przypomnijmy, dostał po wygraniu konkursu chopinowskiego w 2005 roku kontrakt, jest na wyłączność, jest artystą właśnie tej wytwórni Deutsche Grammophon.
Tak, bo nawiasem, jeżeli można do tego wykonawcy dopowiedzieć, to był uczniem pani Krystyny Krynickiej, z tego co wiem, naszych organistów.
Tak?
Tak.
Niesamowite, to nawet nie wiedziałam, to gratulujemy serdecznie pani Krystynie. Tak, coś niesamowitego, to nie wiedziałam. Tak.
Bo był w Wiedniu, miał koncert w Wiedniu i właśnie pani Krystyna na tym koncercie też była. Bo wygrał koncert chopinowski, tak?
Tak, 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 to wiem. No znakomicie. Znakomicie. No właśnie, wróćmy tu właśnie do Szymanowskiego, który jako w swojej twórczości ma jego kompozycje, jak gdyby pochodzą z trzech, to są trzy fale takie, trzy okresy twórczości. Ten pierwszy okres, tak jak słyszeliśmy, jest taki bardzo rozemocjonowany, na swoją emocjonalność tu nawiązujący do romantyzmu. Widać, że to jest jeszcze młody kompozytor, bo Szymanowski, przypomnijmy, urodził się w 1882 roku. Czyli tutaj w 81 bodajże umiera Franciszek Liszt, wielki kompozytor austriacko-węgierski, który, no można powiedzieć, też pomógł Noskowskiemu dojść do sławy przez to, że polecił go w pewnym wydawnictwie niemieckim i tak dalej, i tak dalej. Tutaj znalazłam bardzo ciekawą taką wypowiedź, gdzie, i bardzo mnie to interesowało, jak Szymanowski godził swoją pianistykę z kompozycją. No wiemy o tym, że bardzo, bardzo szybko już zajął się tylko i wyłącznie komponowaniem. On zbierał niesamowite recenzje. Wyróżniał się w tej grupie kompozytorów Młodej Polski. Przypomnijmy, to byli na przykład Apolinary Szaluto, czy Fichtelberg, czy Różycki. Oni byli w tej grupie pięciu kompozytorów. Po jednym z koncertów tych młodych muzyków Filharmonii Warszawskiej w 1905 roku ówczesny krytyk muzyczny Aleksander Poliński napisał tak. Ani na chwilę nie wątpiłem, że mam do czynienia z kompozytorem nadzwyczajnym, może nawet geniuszem. A to był 1905 rok. No to możemy sobie obliczyć, że no to mamy w tym momencie no 23-letniego kompozytora.
Słusznie.
Tak.
To bardzo młody kompozytor.
Młody twórca. I tak jak można powiedzieć, że tutaj jest też tak ten sam autor tego artykułu, a jest nim pani Elżbieta Jacińska-Jędrosz, napisała ten artykuł w 2007 roku o Szymanowskim. Bardzo fajny artykuł. Ja go znalazłam w książce pod tytułem Muzyka Polska, wydane przez wydawnictwo Camerata Vistula w Warszawie. Polecam serdecznie też tę książkę. Tutaj jest właśnie taka relacja też, relacja bliskich przedstawiona. Jak to było z komponowaniem Szymanowskiego? Czy on jak miał wenę, to dopiero siadał do biurka, czy jak miał przerwę w tournée koncertowych, jak jeździł ze swoimi utworami po całym świecie? Nie, tu jest napisane tak. Z relacji bliskich wynika, że Szymanowski komponował wyłącznie rankami, czasem po południu. Potrafił długie godziny siedzieć przy fortepianie, zapisując coś drobnym pismem. Przy komponowaniu nie znosił czyjejkolwiek obecności. Cenił sobie systematyczność i ciągłość pracy. Lubił też posługiwać się tymi samymi przedmiotami, ołówkiem i ulubioną obsadką. Jest takie, można powiedzieć, bardzo osobiste, bo też się zastanawiamy, w dzisiejszych czasach młodzi kompozytorzy po prostu mają komputer i program Sibelius, czy Finale, czy nie wiem, różnie się te software'y wszystkie nazywają, gdzie oni po prostu wciskają klawisze komputera i guziki komputera i się pojawiają jakieś nuty i to od razu im w wersji MIDI brzmi. A wtedy ten kompozytor po prostu wszystko to, nawet jak grał sobie na fortepianie melodię, on musiał to od razu orkiestrować. To znaczy on musiał słyszeć wewnętrznie, czy to gra flet, czy to grają skrzypce. Komu przydzielić daną rolę, tę melodię, czy kontrapunkt, który akurat słyszy w głowie, który sobie podgrywa na fortepianie. Bardzo, bardzo trudne zadanie. Tak, ale a propos fortepianu, to chciałam powiedzieć, że możemy przejść już tutaj do drugiego etapu twórczości. Wtedy Szymanowski dużo podróżował. To był czas I wojny światowej, 1914 do 1919, można tak powiedzieć, że po zakończeniu się I wojny światowej on już przeszedł do tego stylu narodowego, ale o nim później. W tym czasie I wojny on też dużo podróżuje. On był nawet i w Afryce. Wybrał się ze swoim kolegą ze studiów właśnie do Afryki. I tam najróżniejsze były po prostu inspiracje. Tam na przykład pierwszy raz słyszał, jak w ogóle muezin na przykład, jak są te wszystkie muzułmańskie śpiewy. Bardzo dużo tych takich orientalnych elementów, motywów można usłyszeć u niego. Natomiast tutaj chciałam też zaproponować taki przykład muzyczny z dzieł fortepianowych. Bardzo często grywane są tak zwane metopy na fortepian. On skomponował je w 1915 roku i tutaj chciałam właśnie podkreślić, źródłem inspiracji do napisania tych poematów na fortepian, bo takie nazwał, poematy, metopy, opus 29, one były dla źródłem inspiracji były dla kompozytora znane płaskorzeźby ze świątyni w Selinunt na Sycylii, czyli on tamte południowe tereny były w Afryce, później były we Włoszech. Tam się czymś po prostu niezwykłym zainspirował. Oglądał właśnie te płaskorzeźby w Muzeum Narodowym w Palermo. I te trzy utwory z tego cyklu łączy wspólny wątek tematyczny, pewna odyseja, a tytuł każdego z tych utworów, trzech utworów, kieruje do innej przygody Odyseusza. I tutaj chciałabym zaprezentować właśnie pierwszą część, fragment z tej pierwszej części z Wyspy Syren. A utwór ten dedykowany był jego kuzynce. To jest taki muzyczny obraz kobiet z rybimi ogonami i ich zgubnego śpiewu. Posłuchajmy może, jak kompozytor sobie wyobrażał tę scenę. Nie wiem, czy Państwo byli w stanie zobaczyć te pluskające się w wodzie syreny, które zawodzą i sprowadzają tutaj żeglarzy w otchłanie oceanów, ale uważam, że są to niezwykłe kompozycje, zupełnie takie eksperymentalne, które łączą w sobie już, można powiedzieć, zupełnie inne elementy muzyczne, zupełnie inny świat przynoszą tej muzyce.
Pani Jolando, ja gdzieś właśnie wyczytałem, że słuchanie muzyki Szymanowskiego wymaga specyficznej wrażliwości odbiorcy.
Tak, zgadzam się z tą wypowiedzią, ale wydaje mi się, że to jest kwestia ciekawości, którą w sobie trzeba wytworzyć. W jaki sposób też przejść. Ja na przykład więcej zainteresowałam, czy oczywiście jako uczennica szkoły nazwanym imieniem Szymanowskiego musiałam interesować się już od dziecka i grałam też różne opracowania takie dziecięce, bo wiadomo, jego muzyka jest bardzo, bardzo trudna do grania, ale uczyliśmy się dużo, były akademie, były konkursy wiedzy na temat kompozytora. Natomiast dopiero później odkryłam jego wszechstronność, jego rozróżnicowanie jego kompozycji, wielką, ogromną paletę środków kompozytorskich, których byłam urzeczona, w ilu stylach ten kompozytor potrafił się wypowiedzieć. Jest to fascynujące, ale ja uważam, że największym naszym sprzymierzeńcem jest ciekawość. Jeżeli na przykład kiedyś gdzieś trafiliby Państwo na stronę, na przykład internetową Muzyka Polska, bodajże muzykapolska.pl lub muzykapolska.com, chciałabym dobrze sprawdzić, lub też karolszymanowski.pl, tam są wszystkie informacje zawarte i można się bardzo zainspirować. Na przykład w momencie, kiedy się wie, że ten kompozytor dużo zwiedzał świata, dużo jeździł i może też dlatego właśnie jego twórczość była taka bogata, miała tyle inspiracji, ale możemy się wtedy na przykład zainspirować, znajdując w YouTube jego utwory i na przykład też czytać w tym samym momencie o jego podbojach świata, jego wycieczkach, jego wyprawach, jego koncertowych tournée. Mnie zachwyciło to, że właśnie ten czas między 1915 roku i 1919, on w jakiś sposób wie, że na całym świecie jest teraz ten, znaczy w całej Europie, już jak gdyby ten cały system tonalny w muzyce, musimy o tym też powiedzieć właśnie tutaj, że to wszystko, co znaleźliśmy wcześniej, bo Szymanowski również pierwsze swoje koncerty ma w Berlinie i tam poznaje Ryszarda Straussa, nie tego od walców Johanna Straussa, tylko tego, który napisał całe Złoto Renu, który napisał Der Rosenkavalier. To wszystko, co u nas w Staatsoper grywają najchętniej nasi muzycy tutaj z Opern Orchester, czyli to są wiedeńscy filharmonicy, jak Państwo wiedzą, bo już kiedyś wspominałam o tym. Tutaj nasi właśnie wspaniali, utytułowani muzycy w operze grywają te dzieła. Richard Strauss, no to można powiedzieć ekspresjonista. On harmonii już do granic możliwości wykorzystał, już nie można tam było nic z tej harmonii zrobić w tym systemie tonalnym dur-moll, czyli w tych ciążeniach tonalnych tak zwanych. Już zostało to tak rozbudowane do granic możliwości i wtedy pojawia się impresjonizm, w jakiś sposób wraca się, znaczy jest to system modalny. To też polecam Państwu, jeśli kogoś by zainteresował ten temat, troszkę poczytać. Natomiast przedstawicielami tego stylu jest Maurice Ravel i Claude Debussy. Na przykład nie wiem, czy Państwo kojarzą taki motyw dziewczyna z włosami jak len. Lub na przykład Bolero Ravela, prawda? Ale on pisał najróżniejsze inne też kompozycje, czy no w każdym razie jest to totalnie inny styl. To są po prostu barwy, malowane barwy, tak jak tutaj krótko z panem Stanisławem mówiliśmy przed rozpoczęciem audycji, że pan Stanisław mówił, przeczytałem niedawno właśnie, że Szymanowski malował barwami muzykę, tak jak gdyby malował, prawda? I to jest prawda. Także tutaj właśnie ten impresjonizm, ale później to malarstwo on przenosi dalej w ten styl już narodowy. Może chciałabym właśnie powiedzieć, jak to się wszystko zaczęło, bo on jest uznawany za takiego współtwórcę stylu narodowego. Oczywiście możemy powiedzieć, że Moniuszko jak gdyby tutaj, no to były wtedy też szkoły narodowe. W każdym kraju w romantyzmie, tutaj na przykład w Norwegii był Grieg, w Polsce był właśnie Moniuszko, tutaj te wartości narodowe, polskie teksty, opery. Natomiast Szymanowski, on po prostu ten folklor, tak jak i Chopin, on w tych swoich kompozycjach normalnie po prostu już na co dzień używał. Już później to tylko właśnie te jego utwory bazowały na tym, na tych elementach. No po prostu widocznie no był ogromnym patriotą. I mimo to, że po całym świecie jeździł, jednak on również się zaangażował w działalność pedagogiczną. On był pedagogiem i reformatorem. Zanim o tym opowiem, chciałabym, żebyśmy posłuchali fragmentu z jego bardzo słynnych pieśni kurpiowskich. To jest cykl pieśni, gdzie solistką jest sopranistka. Tutaj śpiewa pani Aldona Bartnik, jest solistką w tej interpretacji i usłyszymy pieśń ludową Leciały żurazie i tu jest właśnie wersja z harmonią kompozytora, czyli po prostu jak gdyby ta melodia ludowa dostała nowe życie, dostała taki akompaniament, tak można powiedzieć, no wyróżniającą się harmonicznie partię fortepianu. Przy fortepianie zasiada artysta holenderski bodajże i to Państwu powiem i po usłyszeniu tej pieśni. Także prosimy o przykład trzeci. Tak, ta piękna interpretacja ukazała się na płycie, która była wydana 3 lata temu dla Zephyr Records i przy fortepianie pani Aldonie Bartnik towarzyszył Maurice Lammerts van Boeren. Bardzo trudne nazwisko, dlatego musiałam jeszcze raz spojrzeć. Ale gdyby Państwo wpisywali nazwisko Aldona Bartnik, to od razu automatycznie znajdą Państwo również nazwisko towarzyszącemu jej w przepiękny sposób, bardzo subtelny pianisty. Tak, myślę, że teraz jest czas o tym, żeby opowiedzieć o Szymanowskim jako o pedagogu i reformatorze. Tu tak.
Pani Jolanto, ja znowu przygotowują cię troszkę do tego dzisiejszego spotkania z panią, bo pani to już jest, można powiedzieć, profi, a tylko taki dopiero uczący się. Właśnie gdzieś też napotkałem na taką myśl, że portret Szymanowskiego, który był naprawdę niezwykłym artystą i też człowiekiem bardzo wrażliwym, dobrym, ale ukrywający często swoje cierpienie. Czy pani by się z tym zgodziła?
Ja myślę, że bardzo dużo tego cierpienia słyszymy w jego muzyce. Tak, dla artysty jest to najpiękniejszy środek, właśnie tworzenie. Jeśli ktoś ma talent do tworzenia i może swoje emocje przełożyć, on potrafi milczeć, potrafi ukryć swoje problemy, on nie musi z nikim o nich rozmawiać. Zresztą wiemy dobrze też, że czasem rozmawianie z kimś w afekcie o swoich problemach nie jest dobrym rozwiązaniem.
W swoim cierpieniu.
Tak, często nie zawsze jesteśmy zrozumieni, a często jest to też przeciwko nam wykorzystane lub później idzie gdzieś w świat, ktoś o tym słyszy niepotrzebnie. Często mnie podoba się bardzo takie podejście, żeby z tym wszystkim się rzucić w ramiona Maryi i jej te wszystkie tajemnice, jej te wszystkie cierpienia opowiadać przy wieczornym różańcu, i to pocieszenie przychodzi samo. Nie musimy mieć od nikogo pocieszenia. Aczkolwiek wiadomo, że człowiek jest tak stworzony, że chce podzielić się czy radością, czy smutkiem z drugim człowiekiem. Kiedyś myślę, że to było na bardziej takiej szczerej zasadzie. To znaczy, że ludzie mieli czas dla siebie i w jakiś sposób trochę inaczej to wszystko wyglądało. Inne były wartości, inaczej się słuchało też ludzi. Wszystkimi zmysłami można powiedzieć, że nie tak, że tylko z zegarkiem, prawda, czy przez telefon, czy przez WhatsAppa, jak gdyby ten indywidualizm się zatraca, prawda, bo ktoś tam przesyła coś tam coś mówi, później w końcu nie wiemy, kto w ogóle nam to przesłał, czy ktoś o czym mówił, w jakiś sposób to życie jest od sukcesu do sukcesu, później tylko po to, żeby komuś tam napisać, że gdzieś tam się coś zrobiło, zobaczyło, zdjęcie z wycieczki, nie wiem, fota z koncertu. Bo tak Instagram jest takim, myślę, wydaje największym takim szaleństwem ostatnich lat, gdzie zupełnie po prostu człowiek zagubi się, bo po prostu tam jest tylko taki targ dokonań, prawda? Kto był na lepszych wakacjach, czy kto tam gdzieś lepiej grał, szczególnie wśród muzyków, jest to po prostu, wydaje mi się ohydne po prostu, ale z drugiej strony, nie wiem, może jest to po prostu potrzebne, ale nie ma tam żadnej głębi, co po prostu, jeśli to musi być, to rzeczywiście lepiej, żeby to ktoś dla nas prowadził, takie social media. Ja jestem niestety starej daty, można powiedzieć, i jakoś tak niechętna zupełnie do tych wszystkich nowinek. Natomiast tak, Szymanowski na pewno cierpiał niezrozumienie, ale też on jak gdyby, nie wiemy dużo o jego życiu osobistym. Wiemy na pewno, że wyjechał z tego domu rodzinnego, był młody, pojechał do Warszawy. Bo chodził z zamożnego domu, więc zapewne nie brakowało mu niczego w tej Warszawie, ale musiał się przebijać, prawda? Musiał się przebijać, miał konkurencję, była ta grupa tych 5 kompozytorów. Nie wiadomo, prawda? Niby byli wszyscy zaprzyjaźnieni, ale była ta konkurencja między nimi. Później była walka o wydawców. Wiemy, że Szymanowski próbował w latach 2000 chyba bodajże 13, 14, czy 1912-1913, chyba korespondować z Universal Edition. Ja powiem szczerze, mam chyba tę książkę nawet tu w Wiedniu u siebie. Taki grube tomiszcze, jak, nie wiem, co najmniej dziady. Wszystkie tomy dziadów. Nie, wszystkie dzieła zebrane Mickiewicza. O, tak. Dziady nie są długie. ale no po prostu taki ton opasły korespondencji między Universal Edition, to było Wiedeń, i właśnie samym kompozytorem młodym. No niesamowite, co on musiał tam po prostu, ile on musiał pisać i co on musiał tam po prostu wyczyniać, żeby no mieć to wszystko pod kontrolą. Teraz to się, jak człowiek tak po prostu, sama widzę ja w moim życiu artystycznym, od rana do wieczora trzeba o swoje rzeczy zabiegać, chodzić, telefonować, jak się nie ma poparcia, to jest po prostu bardzo ciężko, jest się po prostu no nieznaną osobą dla kogoś, nie chcą z człowiekiem rozmawiać, jest to normalne zjawisko. I Szymanowski, mimo że był już słynny, jego traktowano jak jakiegoś intruza, po prostu z tej korespondencji wynika, że on się naprasza do czegoś, to jest coś niesamowitego. Całe to miszcze, po prostu cała korespondencja, jakby ktoś kiedyś miał ochotę, to warto zobaczyć. W tej chwili to chyba w internecie wszystko jest, ale coś potwornego. Jak on musiał walczyć, co on musiał przeżywać, prawda? Wiedział o swoim geniuszu i tak był traktowany. Ale brnął dalej. Brnął dalej i jeszcze w dodatku, można powiedzieć, w latach 20., kiedy on już, no już dużo podróżuje, to już jest wolna Polska, wiadomo, że wolna. No to już jest po prostu no, druga Rzeczpospolita i oni wszyscy w jakiś sposób nabierają wiatru w żagle i to jest czas decydujący dla polskiej kultury, dla polskiej, no dla we wszystkich dziedzinach Polska to jest ten czas młodej Polski. I we wszystkich dziedzinach, czy sztuki, czy kultury, czy gospodarki, no po prostu to szybuje. Wielokrotnie mówiliśmy o dokonaniach właśnie dwudziestolecia międzywojennego. Przecież jaka była architektura, co tam się wszystko w ogóle działo, prawda, w tym kraju naszym. Jest taki fragment, że Szymanowski się, po prostu jego wielkim planem była reforma szkolnictwa muzycznego. Chodziło o poziom podniesienia edukacji muzycznej w kraju, ale to przysporzyło mu wielu wrogów. Niestety były też i nagonki w prasie, prowadzone przez konserwatywny odłam muzyków i dziennikarzy. I to bardzo się odcisnęło na zdrowiu, piętno odcisnęło na zdrowiu kompozytora. Wyjeżdża wtedy na kurację za granicę, a w 1929 roku podaje się do dymisji jako dyrektor Konserwatorium Warszawskiego. Natomiast w tym roku w jakiś sposób w życie wchodzi ta reforma szkolnictwa muzycznego i Szymanowski staje się paradoksalnie znowu staje na czele tej uczelni, jest już wtedy, obejmuje już wtedy funkcję rektora. Natomiast, no można powiedzieć, że Szymanowski był uwielbiany przez młodzież. Walczył o to, żeby poziom uczelni utrzymywać na odpowiednim poziomie europejskim. Natomiast już w 1932 roku Szymanowski przenosi się do Zakopanego. Bardzo, bardzo jest tam pod wpływem no, tej kultury i tradycji podhalańskiej, już góralskiej, może podhalańskiej, no tak. I jego twórczość przesiąka po prostu tymi wszystkimi góralskimi motywami. Jeszcze trochę tutaj elementów krakowskich i pisze dużo też mazurków, właśnie Opus 50 jest bardzo znanym cyklem jego. Ale później to są już tylko dzieła wokalno-instrumentalne i orkiestrowe, takie jak symfonie, czy właśnie Harnasia. Ale jeszcze zanim do tego wrócimy, to chciałabym, żebyśmy posłuchali fragmentu Krakowiaka w mojej interpretacji. Przy fortepianie towarzyszy mi Maria Gabryś. To jest opracowanie najpopularniejszego mazurka Szymanowskiego, a to opracowanie zrobił niejaki skrzypek o nazwisku Jan Polski. To był skrzypek pochodzący, chyba był on z Petersburga, muzykiem. Tak, Także zapraszam do posłuchania Wesołego Mazurka z opusu 50. Tak, także można powiedzieć, Szymanowski, który całą swoją fascynację folklorem polskim przelał w swoje kompozycje, udane kompozycje, które mu przyniosły rozgłos i światową sławę i które pozwoliły Szymanowskiemu zająć pierwsze może nie, bo należy do Chopina, ale drugie miejsce na pewno w panteonie polskich kompozytorów wszechczasów. Tutaj właśnie można powiedzieć, chciałam jeszcze króciutko dodać, że w tamtych czasach kompozytor to nie był tylko kompozytor. To był też pedagog, to był też myśliciel, poeta, pisarz. On był postrzegany też jako człowiek pióra, publicysta muzyczny, autor powieści. Można powiedzieć, że spuścizna pisarska Szymanowskiego obejmuje wiele, wiele drobnych też szkiców literackich, dużo wierszy. Jego teksty reprezentują rozmaite formy wypowiedzi, są to artykuły, polemika, artykuły poświęcone zagadnieniom kultury i życia muzycznego właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym, rozprawki. On też napisał niesamowity taki komentarz, może komentarz, on otrzymał wyróżnienie, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego i jako chyba jedyny z dwóch muzyków, a w tamtym czasie chyba jako pierwszy, nie wiem, czy nie drugim, nie był Paderewski, ale chyba tak. A nie wiem, czy teraz nie był też Penderecki. Nie jestem pewna. W każdym razie Szymanowski był tutaj wyjątkowo wyróżniony. I i to była jego ogromna, ogromna twórczość. To jest bardzo ważne, dlatego że kompozytor zabiera głos, polemizuje, coś się dzieje, prawda? W tej prasie nie jest tylko, nie są nowinki, nie są newsy, gdzieś tam kogoś zabili go i uciekł, czy nowa choroba, czy znowu wojna, czy tyle jest wojska. No, teraz kompozytorzy generalnie zajmują się promocją swoich utworów, wykonywaniem ich i nie ma ich w mediach. Nie słyszy się wypowiedzi muzyków. Nie istnieją w tym świecie właśnie publicystycznym. Szymanowski osiadł w Zakopanem. On osiadł w Zakopanem. On wreszcie w tej swojej ukochanej Atmie odtworzył atmosferę domu rodzinnego w Tymoszówce. Do tej Atmy, która jest w tej chwili muzeum, jest państwowe muzeum Karola Szymanowskiego, Atma. Ona była nazwana tak, to są jakieś gdyby etymologicznie z jakiegoś języka starohinduskiego. To był dom rodziny Obrochtów nazwany właśnie Atma. Co ze starohinduskiego znaczy dusza wszechświata. Nie znamy proweniencji, dlaczego ten domek się tak nazywał. W każdym razie on tam w bardzo skromnych warunkach żył, koncertował i komponował na wypożyczonym pianinie i spotykał się ze śmietanką polskich artystów, pisarzy, z pisarzami, z kompozytorami, z muzykami. Także tak to właśnie wyglądał. Niestety zdrowie coraz bardziej się pogarszało. W każdym razie, tak jak powiedziałam, umiłowanie teatr oraz fascynacja folklorem góralskim skłoniły go do tworzenia dzieł inspirowanych przede wszystkim muzyką góralską. Tutaj właśnie mazurki, tu usłyszeliśmy jednego z tych mazurków przed chwilą. symfonię, koncert skrzypcowy. Koncert skrzypcowy, nie ten właśnie folklorystyczny, ale pierwszy z tego okresu impresjonistycznego. To nie wiem, czy Państwo kojarzą, ale w Panny z Wilka był taki film Andrzeja Wajdy, bodajże z 78 lub 9 roku. Tam Wanda Wielkomirska, słynna polska skrzypaczka, właśnie przez cały ten film przewija się tylko i wyłącznie muzyka Szymanowskiego na skrzypce, koncert skrzypcowy. Nawet tak ceniono muzykę Szymanowskiego, że pojawiała się jako, jak to się mówi teraz modnie, soundtrack, prawda, jako muzyka filmowa. Także Szymanowski stworzył przepiękny balet Harnasie. Teraz też bym chciała właśnie, żebyśmy chwilę ten przykład usłyszeli. Utwór ten miał premierę, tak jak pan Stanisław tutaj już, zanim zaczęła się audycja, mówił właśnie, że ta premiera była, gdzie panie Stanisławie? W Paryżu, ona była. Tak. I od razu znakomite recenzje. Szymanowski był od razu na zachodzie i w ogóle też w Ameryce i też tutaj na południu Europy od razu jako, no po prostu był od razu doceniony. Był to spektakularny sukces. Także posłuchajmy fragmentu Harnasi. Nie wiem, czy Państwo słyszeli roztańczoną, rozbawioną, groźną też skaczącą przez ogniska i przez góry zgraje zbójników. Taniec zbójnicki właśnie z finał z baletu Harnasie. Jest to niesamowita kompozycja. To już są ostatnie lata twórczości kompozytora i taka jego już gloria w tej muzyce, można powiedzieć, taka, jest ukoronowanie po prostu tej twórczości. Szymanowski zmarł w Lozannie. On zmarł w Lozannie. Zmarł w niedzielę Zmartwychwstania. We śnie, taka niesamowita data, niesamowita. W 1937 roku zmarł w Wielkanoc i jego ciało zostało przewiezione do Polski. On został pochowany w Krakowie na skałce u Paulinów w krypcie. No to jest takie, można powiedzieć, niezwykłe miejsce, bo to można powiedzieć, prawda, to jest, tam był nasz męczennik, biskup święty Stanisław. To jest miejsce związane z tym męczennikiem. Więc tam jest to takie zaszczytne miejsce. Natomiast serce Szymanowskiego trafiło do Kościoła Świętego Krzyża, do kaplicy Sióstr Sercanek, ale ta kaplica spłonęła, to serce spłonęło. To w czasie Powstania Warszawskiego wszystko niestety, wszystko zgliszcza. I tak się też zastanawiam nad taką duchowością, nad w ogóle Szymanowskim, nad jego obliczem takim duchowym, skrywanym, jakie ono było. Ono na pewno było bardzo, bardzo, bardzo takie głębokie. Nie wiem, jakie kompozytor miał przemyślenia, czy jak głęboko był wierzący, czy wątpiący, czy poszukujący. W każdym razie można powiedzieć, że jego takim absolutnie sztandarowym dziełem wykonywanym w tej chwili na całym świecie jest jego Stabat Mater. Skłoniła do napisania Stabat Mater Szymanowskiego skłoniła śmierć jego siostrzenicy bratanity Alusi. Również było było to jak gdyby takie rekwiem, które równocześnie się to splotło, śmierć siostrzenicy, z takim pewnym zamówieniem. Właśnie zaraz tutaj gdzieś miałam też notatkę taką. Tak, zacytuję tutaj, bo to bardzo dobre był opis tego. Stabat Mater jest kantatą. Kantata to jest forma wokalno-instrumentalna, bardzo często właśnie no, kantaty były sakralne i też sakralne czy świeckie. Tutaj mamy akurat do czynienia z tekstem sakralnym. Stabat Mater, czyli chodzi o Matkę Bożą stojącą pod krzyżem. W 26 roku była napisana, czyli no 100 lat temu niemalże. Wykonana była prawykonana w Filharmonii Warszawskiej. Kompozytor nie był obecny na prawykonaniu. On był wtedy w Edlach, w Austrii, w sanatorium. Nie było YouTube'a, nie było online streaming. Nie mógł brać udziału, natomiast wysłuchał przez radio, więc można powiedzieć, że to już radio, prawda, pomogło Szymanowskiemu. Nie wiem, czy to była retransmisja. W każdym razie znajdujemy taki opis, że doznał wielkiego wzruszenia po wysłuchaniu tego prawykonania. Impulsem do napisania tego, tej kantaty była taka pewna prośba od księżny de Polignac, która była mecenaską kultury i też taki był pomysł napisania tak zwanego chłopskiego rekwiem do zamówienia warszawskiego przedsiębiorcy i melomana Bronisława Krystala na rekwiem poświęconego jego zmarłej żonie. Zażyczył sobie rekwiem, czyli mszę żałobną. A powstała taka kantata. I tutaj mamy do czynienia z takim tekstem. Chrystus niech mi będzie grodem. Fragment, jedna z części tej kantaty ma tekst. Ona może mieć też tekst łaciński, tekst polski. Tu akurat jest wykonanie z tekstem polskim. Solistką jest pani Elżbieta Szmytka, ale wykonanie jest zagraniczne. Chyba angielskie, z tego co pamiętam. I no tutaj zaangażowane zostają wszystkie środki wykonawcze, czyli i orkiestra, i chór, i solistka. Można powiedzieć, tak jak tutaj opisują krytycy, muzyka oddziałuje swoją jasną, wręcz fosforyzującą barwą na tle znaczących słów. Oczyszczonej w ogniu duszy glorię zgotuj. Raj. Jest to bardzo wymowne. Widać, kompozytor również skłaniał się tutaj ku przemyśleniom związanym też z przemijaniem. On się na pewno liczył z rychłą śmiercią, ale na którą mu było dane czekać 10 lat. Także tutaj tym utworem chciałabym tutaj ze swojej strony zakończyć całą moją dywagację i jak gdyby takie naświetlenie fragmentu twórczości, czy sylwetki, czy jakiejś części, czy można powiedzieć jakiegoś fragmentu, profilu sylwetki i sylwetki Karola Szymanowskiego. Wydaje mi się, że jest to tak ciekawy twórca i tak ważny dla naszej polskiej kultury, że warto jeszcze troszeczkę o nim więcej poczytać, dowiedzieć się, a za zaproszenie tutaj do tej audycji bardzo dziękuję. Nie wiem, panie Stanisławie, jak panu podobały się te utwory, ale są przecież one tak bardzo zreżynicowane i bardzo
tak, właśnie, chciałem to powiedzieć.
Głębokie, że nie są łatwe. Na pewno zgodzę się, że nie jest łatwo słuchać Szymanowskiego, ale to nie jest muzyka na dzisiejsze czasy łatwa, lekka i przyjemna jako tło do jakiegoś tam wideo w TikToku. Ale może... No chciejmy, chciejmy sięgnąć głębiej, chciejmy czegoś więcej od tego życia, oprócz tych krótkich wideo, które nam podsuwa po prostu ten staczający się gdzieś w otchłań świat, a może właśnie nie, a może ten świat ma o wiele więcej do zaproponowania, tylko my patrzymy przez jakąś małą jedną dziurkę od klucza, która tylko na jeden obraz, na jeden punkt nasz wzrok na jak gdyby odnosi do jakiegoś jednego punktu, a przecież mamy 360 stopni, żeby się obracać wokół nie tylko tego, co tutaj
świat nam proponuje.
Świat nam podsadza pod nos. Tylko mamy własną wolę i własną inwencję. Mimo zmęczenia, mimo smutków różnych, musimy walczyć, musimy chcieć od życia wiele. Tak jak nam Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, jeżeli nikt od was nie wymaga, musicie sami od siebie wymagać.
Tak, jeszcze podsumowując, pani Jolanto, dziękuję z całego serca. Tak powiedzieliśmy, że słuchanie właśnie muzyki Szymanowskiego to wymaga takiej specyficznej wrażliwości odbiorcy, jak na przykład oglądanie na przykład jakiegoś odrębnego typu malarstwa, rzeźby, czy też czytanie określonej literatury.
Tak.
To nie jest tak, że po prostu ta muzyka każdemu się musi podobać, te utwory się muszą każdemu, bo tak nie ma i tak nie będzie.
Ale to nie jest właśnie, to nie jest też tak do końca właśnie, że nam, że żeby coś posłuchać, to musi mi się to podobać. To jest takie bardzo egocentryczne, zepsute podejście moim zdaniem, które jakoś świat nam mówi, żebyś dobrze żył, to musisz być szczęśliwy, musisz mieć to czy tamto, dom, urlop dobry, nie wiem, dobre buty, świetną torebkę. To nie jest tak w kiedyś, w dawnych czasach. Właśnie ostatnio miałam okazję widzieć przepiękną świątynię z czasów bizantyjskich, gdzie po prostu tak człowiek myśli, ile tysięcy ludzi kładło te freski, nie freski, tylko mozaiki na suficie, na ścianach. Chodzi mi o San Marco w Wenecji, o Bazylikę Świętego Marka. Jakie tam są te przedstawienia, prawda, świętych z dawnych czasów, z pierwszego tysiąclecia, gdzie my nie za bardzo mamy o nich pojęcie, prawda, też z tych tradycji bizantyjskich. Ale człowiek tak myśli, jak ci ludzie, którzy te mozaiki kładli, jakie to są po prostu wymiary tych mozaik na tym suficie oddalonym, nie wiem ile dziesiątek metrów od naszych głów. Na pewno gdzieś żyli w jakichś dziurach, w wilgoci, jedli pewnie, nie wiem, jak kawałek chleba dostali w ciągu dnia. Po prostu to było wszystko. Ile ludzi zginęło, na pewno spadło z jakichś rusztowań. Ale wszystko na chwałę Bożą, wszystko na chwałę, wszystko, żeby po prostu chwała miasta, chwała Boga, prawda? Nie było takiego antropocentryzmu, takiego egocentryzmu, można powiedzieć, jak teraz. I żeby żyć dobrze, to muszę być szczęśliwy. To nie to szczęście. Żeby dobrze żyć, to muszę mieć czyste sumienie i
być człowiekiem wolnym.
To powinno człowiekiem kierować. Tak jak Szynkiewicz Szymentiewicz powiedział, jeśli masz czyste sumienie, to należysz już do ludzi szczęśliwych. Także tutaj tym akcentem chciałabym tę część dzisiejszej
wieczornej audycji. Dziękuję bardzo. Tak. I zaprosić też, żeby po prostu z tą wspaniałą i naprawdę taką frapującą przygodą, jaką jest ta muzyka, zacząć obcować.
Tak. Już mamy dwa nazwiska. Jest Inoskowski, który był uczniem Moniuszki i teraz mamy Szymanowskiego, który był uczniem Noskowskiego. I później się do kolejnych kompozytorów przeniesiemy, bo przecież i Szymanowski też wykształcił tak bardzo dużo polskich kompozytorów. O tym może powiem następnym razem, a tytuł audycji obmyślimy z panem Stanisławem. Na pewno będzie to znowu jakiś frapujący polski twórca. A teraz może fragmencik bardzo krótki
Stabat Mater.
Chrystus niech mi będzie grodem czwartej bodajże części ze Stabat Mater. A ja dziękuję jeszcze raz i żegnam się
Panie
z Bogiem.
Jolanto, z Panem Bogiem wszystko. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego, szczęśliwej podróży. Jutro do ojczyzny, do Warszawy. Pani rano wyjeżdża. I do usłyszenia i zobaczenia.
Do usłyszenia z Bogiem. Również błogosławionych świąt zesłania Ducha Świętego, do których się przygotowujemy. I wszystkiego najlepszego dla całej redakcji i dla wszystkich słuchaczy.
Dziękujemy. Proszę mamę pozdrowić.
Dziękuję bardzo. Z Bogiem.
Z Bogiem. Dobranoc.
Dobranoc.